Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym, naszym kanale. Wczoraj nagrałem ten cały materiał i po nagraniu ani minuta mi się nie zapisała na karcie pamięci. Nie wiem, o co chodzi, być może mam już stary sprzęt, ale mam takie założenie, żeby jak najmniej w życiu wydawać. Ale to może już na inne nagranie materiał. Na samym początku chcę powiedzieć to, co najważniejsze. Seks pozamałżeński, przedmałżeński wypala duszę, niszczy serce. I to wynika również ze świadectw, które od lat otrzymuję od was na maila szczególnie. Najczęściej autorami tych świadectw są mężczyźni, że seks przedmałżeński, pozamałżeński powoduje, że jeszcze trudniej jest się pozbierać psychicznie, emocjonalnie, ale także i duchowo. Tak, rzeczywiście to w ten sposób działa i trzeba sobie zadać takie najważniejsze pytanie, jeśli walczymy o naszą czystość. Takie praktyczne pytanie, to chyba dotyczy szczególnie mężczyzn. Ja robię porządek na swoim Instagramie, odlajkowuję różne profile, które kiedyś polajkowałem z różnych powodów i teraz właśnie różnych powodów. Mamy polajkowane na naszych mediach społecznościowych różnego rodzaju profile, mówię o mężczyznach, ale pewnie kobiet to też dotyczy ze wzajemnością, że tak powiem. Na przykład pięknych kobiet, modelek. Ja nigdy modelek żadnych nie lajkowałem, ale chociażby kobiet życia sportowego. Taki najprostszy przykład. I teraz pytanie do facetów. Czy naprawdę interesuje cię sport? Czy naprawdę interesuje cię ta dziewczyna sportu ze względu na sport, który uprawia i dlatego lajkujesz jej profil na przykład na Instagramie, bo myślę, że Instagram najbardziej sprzyja nieczystości. Niestety tam co się dzieje na Instagramie, podobnie jak na TikToku, to przekracza wszelkie granice moralne. Czy po prostu chodzi ci o coś zupełnie innego, że za tym wszystkim, co kryje się właśnie ze względu na to, że lajkujesz jej profil, to chodzi ci o jej ciało, że właściwie chodzi ci o, no właśnie, szczerze trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego lajkuję te konkretne profile na Instagramie, czy dlatego, że interesuje mnie sport, czy może ze względu na taką tanią podnietę. Poznacie prawdę, prawda was wyzwoli, o tym mówił Chrystus, do tego potrzebna jest szczerość, trzeba stanąć w prawdzie i odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego to robię, dlaczego to lajkuję. Kolejne słowa Jezusa to błogosławieństwo, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Szatan będzie robił wszystko, żebyśmy nie byli czystego serca, ponieważ w ten sposób Boga oglądać nie będziemy. I to nie dotyczy tylko oglądania Boga w wieczności, ale już tutaj na ziemi Boga możemy oglądać w drugim człowieku, kiedy widzimy w nim osobę, kogoś, a nie coś, a nie przedmiot. I z drugiej strony, kiedy kogoś traktujemy przedmiotowo, to również samych siebie traktujemy przedmiotowo. Nie mamy wobec siebie litości, samych siebie oszukujemy. Dziś będę sięgał, wiecie, że zaczęliśmy ze względu na to, że jestem w sakramencie małżeństwa i mogę z praktyki o tym mówić, chociaż tu od razu dodam, że z Kasią znamy się już jakiś czas i Kasia mi naprawdę bardzo dużo wybaczyła. Właśnie kwestie, jeżeli chodzi o nieczystość. Książka, którą mam wam zamiar przeczytać w szczegółach, oczywiście ona ma prawie 500 stron. To są katechezy Jana Pawła II, pięknie wydane w twardej okładce. Książka dostępna w sklepiku mocsłabości.pl. Mężczyznom i niewiastom stworzył ich odkupienie ciała, a sakramentalność małżeństwa. To są katechezy, które wygłosił papież Jan Paweł II, wygłaszał je od roku, dokładnie od września roku 1970, zdaje się, 8, aż do listopada roku 1980, chyba że już drugiego, zdaje się. Tutaj wstęp napisał ksiądz profesor Robert Skrzypczak. Przepraszam, dalej. Od 5 września 1979 roku do 28 listopada 1984 roku. Jest to, tych katechez jest 130, jest to, jak napisał ksiądz profesor Robert Skrzypczak, stanowi to coś w rodzaju teologicznej bomby zegarowej. Jest to najdłuższy cykl wystąpień papieskich, właśnie jako cykl jednorodny, środowe audiencje, bo wtedy właśnie Jan Paweł II te katechezy o człowieku, o małżeństwie, o rodzinie, o sakramencie małżeństwa, o kryzysie małżeństwa wygłaszał. I dziś chcę wam przeczytać fragment dotyczący między innymi wzruszenia i podniecenia. Ponieważ jeżeli chodzi o kwestię małżeństwa, rzekłem, że z Kasią znamy się dość długo i weszliśmy w sakrament małżeństwa. Mam tam takie przekonanie oboje ze świadomością, że to nie jest wejście w jakiś magiczny, w cudzysłowie, albo może bez cudzysłowia dla kogoś, obszar, w którym Pan Bóg będzie wszystko za nas załatwiał. To jest tak, że jest to pewien etap. Sakrament małżeństwa to jest, można powiedzieć, przesiadamy się do samochodu, który jest dobrze wyposażony. Ten samochód jest nam dany i zadany przez Boga, przez Ducha Świętego w mocy Jezusa Chrystusa. Natomiast tym samochodem trzeba kierować, trzeba współpracować z łaską sakramentu małżeństwa. Kiedy jesteśmy już w sakramencie małżeństwa, jest to jedyny sakrament, którego nie może udzielić ani papież, ani biskup, ani żaden kapłan. To małżonkowie sobie nawzajem ślubują. Jeżeli już jesteśmy w sakramencie małżeństwa, to będą kryzysy, będą być może nawet jeszcze większe kryzysy niż były przed małżeństwem, co nie oznacza, że źle zrobiliśmy, że wzięliśmy ze sobą ślub, jak to się mówi. Natomiast zobaczcie, sięgnąłem do statystyk, które nam opowiadają o przyczynach rozwodów w 2023 roku. To są oficjalne statystyki, nie są prowadzone przez Kościół, to nie jest akurat statystyka prowadzona przez Kościół, a zatem są to statystyki dla kogoś, można powiedzieć, obiektywne. Główną przyczyną rozwodów, właściwie pięciokrotnie większą od tego, która jest na drugim miejscu, zaraz wam powiem, jaka jest drugi, na drugim miejscu, to jest niezgodność charakterów. Na drugim miejscu jest niewierność, później jest nadużywanie alkoholu, trudności finansowe, trudności mieszkaniowe i inne. Co to znaczy, drodzy Państwo, niezgodność charakterów? Przecież dla każdego świadomego mężczyzny i kobiety jest oczywiste i właściwie dla każdego człowieka, że wszyscy różnimy się od siebie charakterologicznie. Tym bardziej świat kobiety, świat mężczyzny to są dwa różne światy pod względem emocjonalnym, uczuciowym, somatycznym, biologicznym jak najbardziej. Nigdy mężczyzna i kobieta i mężczyzna nie będą do siebie pasowali. Tu nie chodzi o, jeżeli szukacie drugiej połówki, jak to się mówi, tego kogoś do sakramentu małżeństwa, szukacie, czekacie. Tu nie chodzi o znalezienie kogoś, kto będzie pasował do nas, do was. Nie czyńmy sobie kogoś na swój obraz i swoje podobieństwo, ponieważ to na pewno nie wyjdzie, poza tym takiej osoby nie znajdziemy. Co to znaczy niezgodność charakterów? To jest... O tym mówi również święty Jan Paweł II w owych katechezach dotyczących sakramentu małżeństwa. To jest tak zwana niedojrzałość emocjonalna. Ja sobie tutaj porobiłem dużo w tych naszych katechezach, które będę wam czytał, porobiłem sobie dużo notatek na marginesie. Między innymi, jeżeli chodzi o niedojrzałość emocjonalną, bo tak myślę, że można zdefiniować ową niezgodność charakterów, no to większość małżeństw, skoro rozpada się przez niedojrzałość, to jest zapisane, opisane jako niezgodność charakterów, czyli między innymi przez niedojrzałość emocjonalną, zaraz wyjaśnię, dlaczego jedno z drugim utożsamiam, to skoro niedojrzałość emocjonalna, to jest to nieumiejętność samokontroli, czyli samostanowienia, o czym pisze Jan Paweł II, zarówno w katechezach mężczyznom i niewiastom stworzył ich, jak i w miłość i odpowiedzialność, a także w osobie i czynie. Tak się akurat złożyło, że pisałem pracę magisterską z filozofii antropologicznej Karola Wojtyły, Jana Pawła II, między innymi z osoby i czynu, które to dzieło niektórzy księża określają jako dzieło, które jest zadane tym wszystkim, którzy trafiają do czyśćca. Dość trudna jest ta mowa Karola Wojtyły w osobie i czynie. Będziemy również sobie do tego wracać. Chwała Bogu, że dane mi było właśnie tyle czasu poświęcić, żeby zgłębić myśl antropologiczną, etyczną, filozoficzną Karola Wojtyły, ale również i teologiczną Jana Pawła II w tych szczególnie trzech pierwszych encyklikach dotyczących Trójcy Świętej. Redemptor hominis, dives in misericordia i dominum edificantem, czyli o Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Synu, Ojcu i Duchu Świętym. A zatem różnice charakterów, niezgodność charakterów to jest niedojrzałość emocjonalna, nieumiejętność kontroli, nieumiejętność panowania nad sobą, a zatem tutaj się pojawia przestrzeń dla szatana, który robi użytek z naszych niekontrolowalnych emocji, uczuć i pojawia się to, co zostało wymienione w tych statystykach jako na drugim miejscu, czyli zdrady jako przyczyna rozwodów, a do tych zdrad bardzo dużo dokłada się wówczas, czy do potencjalnej zdrady dokłada się wówczas bardzo dużo, kiedy sięga się po grzechy ze sfery nieczystości związane z pornografią, ale także właśnie i konkretnie, kiedy dochodzi również do zdrady na poziomie serca, ponieważ scudzołożył ten, kto już w sposób nieczysty spojrzał na drugą kobietę, na drugą osobę, na drugiego mężczyznę, w zależności czy patrzy kobieta, czy mężczyzna. Jest w tych katechezach nawet taka ogromna katecheza poświęcona właśnie owym słowom Chrystusa, który mówi o tych, którzy cudzołożą już przez samo nieczyste spojrzenie. Do tego sobie oczywiście też będziemy wracać. Natomiast zobaczcie, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. To nie jest moja wiedza. Oczywiście ona już jest jakoś poparta przez doświadczenie. Też sam byłem uzależniony od grzechów nieczystych, o czym wam bardzo często mówiłem i z tego wszystkiego, co się z tym wiąże. Błogosławieni czystego serca, bo oni będą oglądać Boga. Czyste serce ogląda Boga. Zły zatem nie chce, żebyśmy oglądali Boga, to znaczy mieli z Nim osobistą relację. Bo cóż to znaczy mieć, oglądać Boga na ziemi, bo mówimy o oglądaniu Boga teraz sercem, naszym grzesznym sercem, ale jednak moc słabości się doskonali. W tej słabości możemy ujrzeć Bożą moc. Oglądać Boga to znaczy mieć z Nim osobistą relację. Dlatego zły duch będzie nam podsuwał pokusy, które będą niszczyły obraz Boga w naszych sercach. I będą między innymi powodowały, niszcząc, zaraz o tym powiem, jak to się dzieje, niszcząc naszą potrzebę modlitwy, będzie nam szatan podsuwał pokusy nieczyste. Ojcowie pustyni mówią, że grzechy nieczyste dotyczące sfery nieczystości powodują, że nie chce nam się modlić, że tracimy wiarę. Myślę, że możecie to poprzeć albo zaprzeczyć temu w świadectwach, jeżeli skomentujecie ten materiał w swoich komentarzach, tutaj się odnieść do tych słów. Ale również od wielu kapłanów w czasie spowiedzi usłyszałem, że jeżeli będziesz trwał w grzechach nieczystych, to za chwilę przestaniesz się spowiadać, nie będzie ci się chciało modlić, ponieważ to jest właśnie to niszczenie tego błogosławieństwa przez szatana. Błogosławieni czystego serca, bo oni będą oglądać Boga, a zatem podsuwa nam grzechy nieczyste, żebyśmy Boga nie oglądali, żebyśmy z Nim nie budowali relacji, żebyśmy nie wchodzili z Nim w relacje przez modlitwę. I teraz kolejna bardzo ważna kwestia. Mówiliśmy sobie o tym w kontekście modlitwy sercem, modlitwy głębi. Na podstawie książki ojca Penningtona, który jest twórcą takiej uwspółcześnionej modlitwy głębi, czyli przystosowanej dla serca człowieka XXI wieku, modlitwa prowadząca do środka, genialna książka, obok Chmury niewiedzy, świetna, jeżeli chodzi o modlitwę głębi. Ojciec Pennington cytuje świętego Jana od Krzyża, który wyjaśnia, dlaczego szatan nie ma dostępu do nas podczas modlitwy głębi? Ponieważ modlitwa głębi jest porzuceniem wszelkich wyobrażeniowych działań, które pojawiają się w czasie modlitwy. To znaczy w modlitwie głębi odcinamy się od naszej pamięci, odcinamy się od naszych wyobrażeń, od tego wszystkiego, co mogłoby angażować nasze, no właśnie, coś, co sobie wyobrażamy, tę przestrzeń, która jest w zakresie wyobrażeniowym, może zająć swoimi pokusami szatan. Jeżeli w swoim życiu doświadczyłeś grzechów nieczystych, to wiesz dokładnie, że te wszystkie sceny z filmów dla dorosłych, które pozostały w twojej głowie, one w wyobraźni pozostają bardzo długo i bardzo ciężko jest wyobraźnię z nich wyczyścić. I te wyobrażenia, powrót do tych obrazów wykorzystuje szatan podczas modlitwy. Natomiast w czasie modlitwy głębi, jednym z punktów modlitwy głębi jest wyłączenie się spod działania wyobraźni i pamięci. To oczywiście wymaga od nas stanięcia w prawdzie. Zobaczcie, że poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Prawda jest koniecznym warunkiem wolności. Przykład, mój ulubiony. Gdybyśmy nie wiedzieli, do czego służy nóż, to moglibyśmy sobie nim zrobić krzywdę, chociaż nóż przecież nie jest do robienia sobie krzywdy i można nauczyć się z niego odpowiedzialnie korzystać. Prawda jest światłem i siłą, świadomość. Prawda daje nam świadomość, a tę świadomość tworzy wiedza. Dlatego bardzo ważne jest to, żebyśmy poznawali prawdę, zdobywali wiedzę. Wiedzę o naszym organizmie, o naszym sercu, duszy. Mówię o organizmie w znaczeniu całości istoty człowieka, o naszej duszy, sercu, o naszym rozumie, jak to wszystko działa, somatycznie, biologicznie, na poziomie emocji. Świadomość, wiedza dają nam siłę do walki, uwaga, z grzechami dotyczącymi sfery nieczystości. I wtedy prawda staje się światłem i wtedy rzeczywiście poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli i to naprawdę, naprawdę, nomen omen, działa. No i teraz bardzo ważna sprawa. Będziemy sobie o tym mówili, zapowiadałem wam, że na tym kanale pojawią się od tego roku już na stałe dwa takie nowe cykle, czyli modlitwa głębi, czy też modlitwa prowadząca do środka, ale także i cały cykl, cała seria poświęcona sakramentowi małżeństwa. W najbliższy czwartek będzie live temu poświęcony z gośćmi specjalnymi, których zapowiem również w czwartek, pozwólcie, nie teraz. Będziemy się odnosili do osoby i czynu Karola Wojtyły. To jest dzieło niezwykle trudne. Ja miałem jako student ogromne problemy, żeby się... kilka lat czytałem osobę i czyn, ale to zostawmy. W osobie i czynie Karol Wojtyła mówi o konieczności samokontroli, która jest fundamentem samostanowienia. Natomiast zły chce nas uczynić niewolnikami, chce nam zabrać wolność. Zły chce nas odciąć od tego, żebyśmy samych siebie kontrolowali, żebyśmy samych siebie posiadali. Warunkiem koniecznym do wejścia w sakrament małżeństwa, żeby on przynosił owoce błogosławione, czyli Boże, czyli owoce Ducha Świętego, najważniejszym owocem Ducha Świętego, wiemy z listów świętego Pawła do Galatów, jest przecież miłość, jest umiejętność posiadania samego siebie. Żeby odpowiedzialnie korzystać, już nawet nie chodzi o to, że wejść w sakrament małżeństwa, natomiast jeżeli nie posiadamy siebie odpowiedzialnie wchodząc w sakrament małżeństwa, to może to być również przeszkoda kanoniczna do zawarcia sakramentu małżeństwa, też na inny temat materiał. Natomiast jeżeli samych siebie nie posiadamy swojego ciała, czyli nie potrafimy kontrolować swojego ciała, swoich uczuć, serca, Pismo Święte mówi, serce ludzkie, serce człowieka jest zwodnicze, nie słuchaj go, tak, bo nasze serce jest skrzywdzone przez grzech, ale możemy z niego uczynić przestrzeń piękną, piękny ogród, moc słabości się doskonali. Jeżeli nie posiadamy samych siebie, to nie jesteśmy w stanie z samych siebie uczynić dar dla drugiego człowieka. W małżeństwie wciąż chodzi o walkę z własnym egoizmem, ponieważ, i to jest najważniejsze w sakramencie małżeństwa, mamy siebie nawzajem wspierać, aby dojść razem do nieba, pociągając innych również do nieba. I teraz Jan Paweł II w owych katechezach mężczyznom i niewiastom stworzył ich. Odwołuje się bardzo często do encykliki Pawła VI, już świętego Pawła VI, Humanae Vitae, w którym on mówi o odpowiedzialnym małżeństwie, o duchowości małżeństwa, o odpowiedzialności również rodzicielskiej. I o dziwo, zarówno Paweł VI, jak i święty Jan Paweł II cytują Gandhiego, zgadza się, i tutaj w tych katechezach jest, słuchajcie, potężny cytat, w którym Jan Paweł II podaje słowa Gandhiego z jego autobiografii, które brzmią tak. Gandhi napisał: moim zdaniem twierdzenie, jakoby akt płciowy był czynnością samorzutną, podobnie jak sen lub zaspokajanie głodu, jest szczytem ignorancji. istnienie świata jest uzależnione od aktu rozmnażania się, a wobec tego, że świat jest domeną, którą rządzi Bóg i stanowi odbicie Jego sławy, więc akt rozmnażania winien podlegać kontroli mającej na celu rozwój życia na ziemi. Kontrola również nad swoim ciałem, również nad rodzicielstwem. O co tu chodzi? To nie jest tak, że kiedy jesteśmy głodni, to możemy się za przeproszeniem, przepraszam, że tak powiem, nażreć, czego chcemy. To nie jest tak, że kiedy chce nam się spać, to możemy spać 18 godzin, ponieważ to będzie działało na niekorzyść naszą. Człowiek, który to rozumie, za wszelką cenę będzie dążył do panowania nad swoimi zmysłami. To już pisał Gandhi i uzbroi się w wiedzę, która jest niezbędna dla fizycznego, umysłowego i duchowego rozkwitu jego potomstwa, a owoce tej wiedzy przekaże przyszłości dla jej pożytku. A zatem tu chodzi o to, abyśmy zdobywali wiedzę. Poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Poznawali wiedzę dotyczącą sakramentów, także sakramentu małżeństwa. I Gandhi pisze dalej tak, bardzo mocne słowa. Wobec propagandy zalewającej świat, Gandhi doszedł do przeświadczenia, że należy raczej działać za pomocą impulsów wewnętrznych, a nie środków zewnętrznych, jednym słowem posługując się opanowaniem czy też samokontrolą. Już Gandhi o tym mówił, że trzeba siebie kontrolować. My jako chrześcijanie, jako wyznawcy Chrystusa mamy potężny pakiet, który ułatwi nam samokontrolę. Co to jest? To jest modlitwa, to są sakramenty, to jest Słowo Boże, to jest modlitwa głębi. Podam wam taki mój prosty przykład, kiedy dawno temu rozpoczynałem jakieś takie, dawno temu, nie no, kilka lat temu, uczyłem się i wciąż się uczę, do końca życia się będę uczył. Absolutnie nie jestem tu żadnym mistrzem i żadnym nauczycielem modlitwy głębi. To pamiętam, że miałem wtedy również problemy z nieczystością i kiedy po takiej dawce, prawda, filmów dla dorosłych siadałem sobie do modlitwy głębi, wytrzymywałem 3-4 minuty maksymalnie, ponieważ kiedy się chciałem wyciszyć, to wyobraźnia tętniła tymi wszystkimi obrazami w sposób, którego nie dało się znieść. To jest właśnie działanie na wyobraźnię szatana, który chce nas rozpraszać. Dlatego w modlitwie głębi chodzi o odcięcie się od wyobraźni i od pamięci. Będziemy o tym mówić także i w tym tygodniu. Posłuchajcie dalej. Już Jan Paweł II napisał tak. W tej tak dogłębnie i zasadniczo ludzkiej i osobowej dziedzinie, czyli dziedzinie naszej płciowości, przede wszystkim trzeba odwoływać się do człowieka jako osoby, do stanowiącego o sobie podmiotu, nie zaś do metod, które go czynią przedmiotem manipulacji oraz depersonalizują. Chodzi tu zatem o prawdziwie humanistyczny sens postępu i rozwoju ludzkiej cywilizacji. Dalej Jan Paweł II rzecze tak. Jest coś takiego jak cnota temperamencja, czyli opanowania i wstrzemięźliwości, między innymi wstrzemięźliwości okresowej. Jeżeli nie nauczyliśmy się wstrzemięźliwości w takim szerszym znaczeniu, czyli samokontroli, kontroli nad swoim ciałem, nad swoimi pragnieniami, pożądaniami, jak to napisał ksiądz profesor Tadeusz Styczeń, analizując katechezę Jana Pawła II, z którym was teraz zapoznaję, po grzechu pierworodnym poznanie miłości zostało zastąpione poznaniem pożądliwym, tak to można określić. To też sobie oddzielnie omówimy. Trzeba nauczyć się wstrzemięźliwości, ponieważ no to jest oczywiste, że spotkania małżonków na tej przestrzeni cielesnej nie odbywają się tak często jak mężczyzna, bo chyba mężczyzna chciałby dużo częściej. No i teraz małżonek uciekający w grzechy nieczyste, w ten świat tak zwanych filmów dla dorosłych, pozwólcie, że już nie będę używał tego innego słowa, żeby tu tego nie trzeba wypikać. Jeżeli sięga wchodzi w taką sferę nieczystą, oglądając inne kobiety w tego typu aktach, takich no dość prymitywnych, to jest to zdrada, uwaga żony, jest to kolejny grzech dochodzi. Tak w ten sposób również można zdradzać małżonka, żonę, ale również jest to pożądliwe spojrzenie na drugą osobę. Dlatego trzeba uczyć się samokontroli. I teraz kwestia bardzo ważna, ponieważ dziś na Instagramie szczególnie wyświetla mi się bardzo dużo różnych głów gadających, psychologów, psychiatrów. Oczywiście to jest bardzo ważna dziedzina, psychologia, psychiatra. To jest psychologia, psyche, logos, to jest nauka o duszy. Też trzeba korzystać, jeśli trzeba, z pomocy psychologów. Ja też korzystałem i bardzo mi to pomogło. I wielu z tych psychologów mówi, że żeby panować nad sobą, nad swoją seksualnością, pożądliwością, no to potrzebna jest aktywność fizyczna, najlepiej na siłowni. Pani doktor Pułtawska w książce zatytułowanej Uczcie się kochać, tę książkę otrzymałem kiedyś od pani Wandy Pułtawskiej, napisała, że dziś siłownią zastąpiono wszelką naturalną aktywność fizyczną. Siłownia nie pomoże, jeżeli nie będziesz miał innej aktywności fizycznej, spacerów, spotkań z ludźmi, tak jak kiedyś była praca w domu, poza domem. Siłownia uruchamia zupełnie inne mięśnie niż te, które są uruchamiane podczas normalnej aktywności fizycznej. To znaczy siłownia wszystkiego nie załatwi. O tym zmęczeniu, które może również prowadzić do zaostrzenia pokus dotyczących sfery nieczystości, napisał Jan Paweł II w Miłości i Odpowiedzialności. Za chwilę wam o tym przeczytam. Natomiast wracając do słów z książki Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Oto w kontaktach międzyosobowych, w których dochodzi do głosu wzajemne oddziaływanie na siebie męskości i kobiecości, wyzwala się w psychoemotywnym podmiocie, w ludzkim ja, nie tylko taka reakcja, którą należy określić nazwą podniecenie, ale także taką, którą można i należy określić nazwą wzruszenie. Bez względu na to, czy te dwa rodzaje reakcji występują łącznie, można je doświadczalnie rozróżnić, a także treściowo, czyli przedmiotowo rozdzielić. Zastąpić podniecenie wzruszeniem. O co tu chodzi? Podniecenie jest nade wszystko cielesne, w tym sensie po prostu seksualne. Wzruszenie natomiast, jakkolwiek również, jest wywoływane oddziaływaniem wzajemnym męskości i kobiecości, odnosi się przede wszystkim do całego drugiego człowieka. Można powiedzieć, że jest to wzruszenie osobą ze względu na jej kobiecość lub męskość. To znaczy wzruszenie obejmuje całą osobę, nie tylko cielesność. I dalej Wojtyła napisał, Jan Paweł II. Wstrzemięźliwość jest nie tylko i nie tyle zdolnością powstrzymywania, czyli opanowania różnorodnych reakcji, jakie łączą się z wzajemnym oddziaływaniem na siebie męskości i kobiecości. Tę funkcję można określić jako negatywną. A zatem wstrzemięźliwość często nam się kojarzy źle, ponieważ kojarzy nam się z czymś negatywnym, że czegoś nie mogę zrobić. To jest kłamstwo szatana. Wstrzemięźliwość nie ma tylko waloru, że tak powiem, odcienia negatywnego, ale równocześnie jednak istnieje inna, czy też można powiedzieć pozytywna funkcja opanowania wstrzemięźliwości, a tą jest umiejętność sterowania odnośnymi reakcjami, zarówno pod kątem ich treści, jak i też związanego z nią charakteru reakcji. O co tu chodzi? Jan Paweł II mówi o tym, że poznacie prawdę, prawda was wyzwoli, cytując Jezusa, musimy się nauczyć sterować swoją cielesnością, a nie tylko zakazywać czegoś w swojej cielesności. Sterowanie to jest to, czego boi się szatan, ponieważ on chce z nas uczynić niewolników i to on chce nami sterować, manipulować, tak jak współczesny świat chce człowiekiem przecież przez mass media manipulować. Powiedziano uprzednio, że w dziedzinie wzajemnych oddziaływań na siebie, męskości i kobiecości, podniecenie i wzruszenie występują nie tylko jako dwa odrębne i różne przeżycia ludzkiego ja, ale bardzo często występują łącznie w obrębie jednego i tego samego przeżycia, jakby dwie różne jego komponenty. Od różnych okoliczności natury wewnętrznej, a także zewnętrznej, zależy, w jakiej wzajemnej proporcji obie te komponenty, oba chyba, ujawniają się w danym przeżyciu. Czasem przewaga jednej jest wyraźna, kiedy indziej zachodzi raczej równowaga. Oto wstrzemięźliwość jako umiejętność sterowania podnieceniem. Tu jest to rozwiązanie, którego boi się szatan. Nauczyć się sterować swoim podnieceniem. Podniecenie jest niżej, jest cielesne. Wzruszenie jest nad tym wszystkim i ma sterować podnieceniem. Czyli wstrzemięźliwość jako sterowanie podnieceniem i wzruszeniem jest kluczowa i w sferze wzajemnego oddziaływania na siebie męskości i kobiecości powinna spełnić istotne i kluczowe zadanie dla utrzymania równowagi pomiędzy takim zjednoczeniem, w którym małżonkowie chcą wyrazić sobie wzajemnie tylko swoją bliskość i jedność, a takim, w którym przyjmują, bodaj pośrednio odpowiedzialność rodzicielską. Podniecenie zasadniczo szuka ujścia w postaci zmysłowo-cielesnego zaspokojenia kobiecości przez męskość. Natomiast wzruszenie drugim człowiekiem jako osobą również wówczas, gdy jest ono w swej emocjonalnej treści uwarunkowane kobiecością lub męskością tego drugiego, samo z siebie nie zmierza do aktu małżeńskiego, zatrzymuje się natomiast przy innych znakach miłości, w których wyraża się oblubieńcze ciało, bycie dla kogoś całością duchowo-cielesną. Arystoteles, święty Tomasz z Akwinu widzą w cnocie strzemięźliwości, czyli opanowania, nie tylko sprawność powstrzymywania reakcji cielesno-zmysłowych, zobaczcie, i Arystoteles i Tomasz tak mówią, ale bardziej jeszcze umiejętność sterowania całą sferą zmysłowo-emocjonalną w człowieku po linii podniecenia. Czy może inaczej, jeszcze w danym wypadku chodzi o umiejętność sterowania bądź po linii podniecenia i w kierunku jego prawidłowego rozwoju, bądź też po linii samego wzruszenia w kierunku pogłębienia i wewnętrznej intensyfikacji jego czystego, poniekąd bezinteresownego charakteru. Zjednoczenie w akcie małżeńskim powinno nieść w sobie szczególne nasilenie wzruszenia. O tym mówił święty Paweł w liście do Efezjan. Zobaczcie, bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. A zatem tu chodzi o to, abyśmy się przejęli drugą osobą. To znaczy, to polskie słowo jest piękne, przejąć drugą osobą, czyli przejąć tę drugą osobę, uczynić ją częścią samego siebie. Jeżeli nie chcemy siebie przedmiotowo traktować, nie chcemy, żeby inni nas przedmiotowo traktowali, to również przejmując się drugą osobą, przejmując tę drugą osobę, nie chcemy również jej traktować przedmiotowo, ale jako kogoś, przed kim? Przed jego sercem, ciałem, rozumem, sposobem myślenia, sposobem życia, oceniania. Klękamy i chcemy adorować w tej drugiej osobie, w jej cielesności również obecnego Ducha Świętego. No i dalej. Już to pomijam, bo z tej treści bardzo dużo. Potężna książka, prawda? Prawie 500 stron. Jan Paweł II napisał: wolność ta zależy od takiej umiejętności sterowania zmysłowo-uczuciowymi reakcjami, która umożliwia dawanie siebie drugiemu ja w oparciu o dojrzałe posiadanie swojego własnego ja w jego cielesnej i emotywnej podmiotowości. To zdanie, można powiedzieć, jest kluczowe. Żeby czerpać z całej mocy, łaski, błogosławieństwa sakramentu małżeństwa, trzeba siebie posiadać, czyli trzeba wejść na ten poziom samokontroli, samostanowienia o sobie, czyli trzeba być człowiekiem wolnym, trzeba posiadać swoje ciało. I dopiero wtedy, kiedy posiadamy swoje ciało, jesteśmy w stanie przyjąć z całym bogactwem ciało drugiej osoby i jednocześnie tej drugiej osobie swoje ciało ofiarować. I to jest najpiękniejsze spotkanie małżeńskie. Małżonkowie stają się przecież jednym ciałem na poziomie cielesnym. Chociaż pamiętajmy, że święty Tomasz z Akwinu mówił, że najdoskonalszą formą miłości jest przyjaźń. Znowu piękne polskie słowo przyjaźń, bycie przy wspólnej jaźni, przy wspólnym sposobie myślenia. Tu nie chodzi o jednakowość, tu chodzi o różnorodność w tym wspólnym sposobie myślenia, czyli fundamenty, wartości. Mamy wspólne, natomiast inaczej oceniamy rzeczywistość. Żeby nie było tego, co jest główną przyczyną rozwodów, czyli różnic w charakterze, czyli niedojrzałości emocjonalnej, musimy zgodzić się na to, że ta druga osoba, żona, mąż, chociaż wyznajemy te same wartości, to możemy jednak inaczej oceniać świat i mamy swoje zdanie i dajmy drugiemu człowiekowi, również małżonkowi, żonie, dajmy mu żyć swoją wolnością, ponieważ granicą mojej wolności jest wolność drugiego człowieka. Jan Paweł II napisał dalej tak: ciało ludzkie w swej męskości i kobiecości ma służyć zjednoczeniu osób, communio personarum. Na tym polega jego znaczenie oblubieńcze. Właśnie to oblubieńcze znaczenie ciała zostało niejako u podstaw zniekształcone przez pożądliwość ciała w obrębie troistej pożądliwości. O tym pisał święty Paweł. Cnota opanowania, czyli wstrzemięźliwość w swej dojrzałej postaci, odsłania stopniowo czysty kształt oblubieńczego znaczenia ciała. A zatem nie jesteśmy w stanie czerpać sakramentu małżeństwa i ocalić małżeństwa, jeżeli nie posiadamy samych siebie. To będzie walka do końca życia. To sformułowanie Karola Wojtyły, Jana Pawła II, mówię Karola Wojtyły, ponieważ w tych katechezach, mówił mi o tym pewien profesor, który studiował te katechezy bardzo szczegółowo, jest bardzo dużo, czy może inaczej, podstawą tych katechez jest osoba i czyn Jana Pawła II, a także miłość i odpowiedzialność. Samo stanowienie. Współczesny świat mówi, właściwie tego nie mówi nam, właściwie klęka przed pożądliwością. Zobaczcie, co zgubiło Adama i Ewę. Ano to, że oczywiście z istotą grzechu pierworodnego jest nieczystość, ale zobaczcie, co oni zrobili, kiedy Ewa najpierw spojrzała na ten owoc, czyli zobaczyła go, uruchamia się cała cielesność, później go zapragnęła, czyli był akt woli, że zrywam. To jest oczywiście opis, to jest metafora. To Adam i Ewa później, i to jest piękne, ukazane w tej okładce, widzą siebie nagimi. Przecież wcześniej nadzy również i byli. O co tu chodzi? Bardzo ważne znaczenie nadaje temu tej nagości pierwotnej Karola Wojtyły, Jan Paweł II właśnie w tych katechezach. Tu chodzi o to, że Adam i Ewa zobaczyli siebie nagimi, czyli pojawia się w nich pożądliwość cielesna, ta demoniczna umiejętność potraktowania kogoś jako przedmiotu. I z odpowiedzią przychodzi nam miłość i odpowiedzialność Karola Wojtyły. To jest genialna książka. Myślę, że zdarzało mi się prowadzić kursy przedmałżeńskie i z niej korzystałem bardzo często. Natomiast tutaj jest mowa, to ona, dlaczego mówię o kursach przedmałżeńskich, ponieważ myślę, że ona jest genialną lekturą dla tych, którzy prowadzą kursy przedmałżeńskie. Oto Karol Wojtyła na stronie 239 bardzo szczegółowo analizuje, czym jest popęd seksualny. Napisał tak. Istnienie różnic somatycznych oraz działalność hormonów płciowych wyzwalają i warunkują popęd seksualny, co jednak bynajmniej nie znaczy, że popęd ów pozwala się bez reszty sprowadzić do czynników anatomiczno-somatycznych oraz fizjologicznych. Popęd seksualny to osobna siła natury, która na tych czynnikach tylko się opiera. Współczesny świat mówi, jeżeli masz problemy z pornografią, jeżeli masz problemy z nieczystością, to siłownia, to sport. To nie załatwi sprawy. Tu nie chodzi tylko o sferę somatyczną, anatomiczną cielesności człowieka. Tu chodzi o to, że człowiek ma coś, co jest głębią, ma duszę i serce, wejście właśnie w modlitwę głębi. Zobaczcie, jak to się pięknie wszystko połączyło. Sakrament małżeństwa, którego się wszyscy tutaj uczymy, nawet ci, którzy jeszcze w niego nie weszli i nie czerpią z jego daru i zadania, i jednocześnie modlitwa głębi. Karol Wojtyła, analizując popęd seksualny, napisał dalej tak. Samo podniecenie seksualne pozwala się przeto opisać od strony cielesnej. Powstaje ono na drodze odruchu nerwowego, jest to stan napięcia wywołany podrażnieniem zakończeń nerwowych narządów zmysłowych, bądź bezpośrednio, bądź też drogą psychogenną poprzez skojarzenia wyobrażeniowe. Zobaczcie, w modlitwie głębi odcinamy się od wyobrażeń i wtedy zły nie ma wpływu na naszą wyobraźnię, żeby nas dekoncentrować w czasie modlitwy. Bodźce seksualne mogą być odbierane przez różne narządy zmysłowe, zwłaszcza dotyk i wzrok, ale także słuch i smak, a nawet węch, i powodują ów stan szczególnego napięcia, nie tylko w narządach rodnych, ale w całym organizmie. Znajduje to swój wyraz w reakcjach wegetatywnych, przy czym jest rzeczą znamienną, że stan pewnego napięcia wykazują oba układy, zarówno sympatyczny, czy współczulny, jak i parasympatyczny, czy współczulny. Po co Jan Paweł II, też można powiedzieć, przecież on nie był lekarzem, takie szczegóły medyczne tutaj opisuje, ponieważ chce nam uświadomić, że popęd, czy też podniecenie seksualne jest w człowieku, w każdym człowieku, także w księdzu, także w tym, który żyje w celibacie, który złożył śluby czystości. Tam również jest to podniecenie seksualne, nie jako diabelski znak, nie jako diabelska pokusa, nie jako coś, co diabeł nam, że tak powiem, dał, tylko jest to część człowieka. Człowiek został stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwa. Zatem owo podniecenie seksualne jest czymś chcianym przez Boga. Bóg wymyślił owo podniecenie seksualne i ono ma swoje konkretne działanie, swój konkretny proces anatomiczno-somatyczny. Bodźce seksualne przebiegają drogą odruchów nerwowych automatycznie i mimowolnie. Łuk odruchowy na poziomie rdzenia S2-S3. Ze strony fizjologicznej i somatycznej trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, że istnieją u człowieka miejsca szczególnie łatwo przewodzące bodźce seksualne. Są to tak zwane sfery erogenne czy erogeniczne, których u kobiety jest znacznie więcej niż u mężczyzny. Stopień podniecenia zależy bezpośrednio od jakości bodźca oraz od narządu odbierającego. Różne czynniki w warunkach fizjologicznych mogą zwiększać lub zmniejszać pobudliwość seksualną, na przykład zmęczenie przyczynia się do jej obniżenia. Nadmierne jednak zmęczenie, podobnie jak bezsenność, mogą działać w kierunku wręcz przeciwnym. Samo podniecenie seksualne wyprzedza akt współżycia seksualnego i może zaistnieć również poza nim. A zatem każdy ma w sobie, mężczyzna, kobieta, każdy człowiek, również kapłan musi się nauczyć i osoba żyjąca życiem konsekrowanym musi się nauczyć samokontroli, samostanowienia, samopanowania nad tą sferą. Karol Wojtyła, to są lata 70., 60., w którym był Miłość i Odpowiedzialność napisana przez przyszłego papieża z Polski, mówi o tym, że zmęczenie może przyczynić się do obniżenia popędu seksualnego, czy też tego podniecenia, natomiast może działać przeciwnie, tak jak bezsenność. To nie jest tak, że siłownia wszystko załatwi. Myślę, że wielu z was się zdziwiło, czy dziwi, że po siłowni również mają problemy z nieczystością, z wejściem w pornografię. Ja tak rzeczywiście też miałem i też się bardzo dziwiłem, ponieważ przesadne zmęczenie powoduje, że człowiek jest już tak zmęczony, że potrzebuje pewnej gratyfikacji, pewnej łatwej nagrody, do której nie będzie potrzebny wysiłek. I takie nadmierne zmęczenie jest jak gol samobójczy, ponieważ ciało już jest tak zmęczone i umysł człowieka również, że szuka bardzo łatwego pocieszenia, takiego, przy którym nie potrzeba żadnego wysiłku. Idealnie wtedy przychodzi z pokusą do nas zły, z pokusą dotyczącą sfery nieczystości, czyli tego, co nazywamy całym biznesem pornograficznym. Karol Wojtyła kończy ten podrozdział dotyczący popędu seksualnego takim sformułowaniem. To, co samo z siebie trzeba uznać za przejaw popędu, przetworzone w życiu wewnętrznym osób, może stać się realnym współczynnikiem miłości. I to jest, słuchajcie, perspektywa, którą daje nam chrześcijaństwo, Ewangelia, Chrystus, Kościół, nauczanie Kościoła, te katechezy, które głosił Jan Paweł II przez te kilka lat. Nie jesteśmy tylko ciałem, nie jesteśmy tylko anatomią. To wszystko, co Pan Bóg nam dał, a jesteśmy stworzeni na Boży i obraz i Boże podobieństwo, ma budować wzajemną miłość, która wyraża się przez gesty, słowa, ale również i przez spotkanie na poziomie cielesnym. Ma być, to wszystko ma ze sobą razem współgrać, ale będziemy w stanie odkrywać piękno sakramentu małżeństwa i tych wszystkich spotkań na poziomie cielesnym w owym, jeżeli będziemy potrafili kontrolować, samokontrolować samych swoje podniecenia, popędy, pożądliwość. Samokontrola, to znaczy tu nikt nam nie pomoże. Tu nikt za nas kontrolować tego nie będzie mógł. No i to już zależy tylko i wyłącznie od nas. I to jest również swego rodzaju dramat człowieka, który został stworzony na Boży obraz, czyli jako istota wolna. Bóg też jest wolny. Istotą wolności Boga jest miłość, ponieważ największa wolność jest w miłości. I żebyśmy doszli do tego błogosławieństwa, błogosławieni czystego serca, bo oni będą oglądać Boga, to musimy najpierw wejść w przestrzeń wolności, a poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Najgorsza prawda o samych siebie, o tym, co na nas wpływa, jakie bodźce zewnętrzne przez media społecznościowe uruchamiają w nas nieumiejętność samokontroli jest do uświadomienia bardzo mocnego. Musimy szczerze samych siebie spytać. Właśnie wracam do tego, od czego zacząłem. Po co na przykład lajkuję pewne profile na Instagramie pięknych dziewczyn, które żyją sportem? Czy rzeczywiście interesuje mnie tak bardzo ten sport, że lajkuję ich profile? Czy tu chodzi po prostu o coś zupełnie innego, przyziemnego? Arystoteles by powiedział zwierzęcego. Wszystkiego błogosławionego Wam nam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Tam będziemy Boga oglądali twarzą w twarz, ale tutaj już na ziemi możemy Go oglądać. Kiedy? Wchodzimy w błogosławieństwo czystego serca. Szczęść Wam nam, Boże.